są Panu. Piękne pieśni, cieszę się Waszym śpiewem, bo jest taki wybryk energii, że jest zachęcający. Myślę, że nawet ta jedna pieśń, gdybyśmy przyszli tylko zaśpiewali z głębi serca, to by wystarczyła za piękne, głębokie kazanie. Jeżeli byśmy tak autentycznie wyśpiewali ją w szczerości, myślę, że byśmy bardzo, bardzo zbudowani wracali do naszych domów i wielbili Boga, byli zachęceni, aby żyć dla Niego i Jemu służyć. Ale mamy też przywilej innych rzeczy. Kiedy czytamy, co Paweł pisze na temat społeczności, to mówi, że są różne elementy tej społeczności. I teraz chcę się podzielić Bożym Słowem. A pierwsza pieśń, którą żeśmy dzisiaj śpiewali, była pewnego rodzaju wstępem do tego, co Pan mi położył na serce, czym chcę się podzielić. Bo chcę mówić o Bożej doskonałej recepcie, uniwersalnej recepcie, którą nam dał, a to jest miłość w czynie. Myślę, że ta końcówka jest bardzo ważna. Miłość w czynie, bo my wiemy o tym, że miłość, kiedy jest autentyczna, to ona wyraża się w życiu. Miłość jest taką bardzo uniwersalną potrzebą. Począwszy od prezydentów, skończywszy na żebrakach, można by powiedzieć, wszyscy jej potrzebujemy, nie ma wyjątków. Pan Jezus mówił o tym, że charakterystyczną rzeczą naszych czasów będzie to, że miłość wielu oziębnie. Myślę, że dotyczy to chyba głównie wierzących ludzi, bo cały kontekst wypowiedzi Pana Jezusa raczej wskazuje na to, że On mówi o tych, którzy w Niego będą wierzyć. A jednak te czasy przed Jego przyjściem, czasy z jednej strony rozwoju jakby już tego topu, rozwoju człowieka, tych osiągnięć, możliwości, spowoduje, że nawet wierzących ludzi dotknie oziębłość, letność. I Pan Jezus mówi też o tym Bogu zaskoczeniu i znów to w kontekście Jego przyjścia. I opisuje to w taki sposób, że w tym czasie ludzie będą szczepili, budowali. Co to znaczy? No, myślę, że będą bardzo zaangażowani w to codzienne życie. Szczepią, żeby coś mieć, budują, żeby coś stworzyć na następne lata, na przyszłość. Po prostu bardzo związani z tym, aby, powiedziałbym, nawet sobie to gniazdko tu tak usprawnić, umilić. I te będą bardzo mocno zajęci. Ale Pan Jezus zwraca uwagę na to, że w tym całym procesie, w tym życiu, w tym takim zaangażowaniu i korzystaniu z tych wszystkich możliwości, nagle przyjdzie olbrzymia niespodzianka, przyjdzie śmierć i spore rozczarowanie. Myślę, że to tak bardzo koresponduje z tym, co w życiu powszechnie obserwujemy. Ludzie żyją i musimy uważać, w jakim stopniu nas to może dotyka, że on tak jakby praktycznie nie umierać nigdy. Ciągle jakieś plany, jak są młodzi, to mają plany, jak są w wieku średnim, to jeszcze dalsze plany. Jak już są starszymi, powiedziałbym z staruszkami, to bardzo często mają jeszcze jakieś nadzieje, jakieś plany, jakieś życzenia i tak nie za bardzo tego odniesienia wieczności czy śmierci jest w życiu, jak ciągle poszczepienie, budowanie czy w różnym wydaniu to oczywiście może mieć miejsce. Myślę, że ten styl cywilizacji, czy inaczej, lepiej powiedziane, styl świata, w którym żyjemy, czyli tego świata bez Boga, wkrada niebezpieczeństwo takiego wkręcania nas w codzienny wir. Zwłaszcza jak jesteśmy młodsi, to jest często takie zagonienie, żeby coś zarobić, żeby coś mieć, żeby coś zdobyć, żeby jakoś się zorganizować. I poniekąd z jednej strony oczywiście to jest potrzeba nasza życiowa. Mimo tego, że obserwujemy, że wcale życie nie przebiega w taki sposób, że ci, którzy mają im więcej, to są bardziej szczęśliwi, więc naturalną rzeczą jest to, że trzeba mieć. I wtedy człowiek jest bardziej szczęśliwy, i jakoś to życie tam idzie do przodu. Nie dzieje się w taki sposób. styl tego świata musimy uważać, bo on, szatan oczywiście, tak pan Jezus go zdemaskował, mówił, że jest bardzo przebiegły i on ma cele w zamian. To nie jest ktoś, kto tak sobie przypadkowo gdzieś tam się kręci i tylko przygląda się, jak sobie żyje. Nie. Tak jak Pan Bóg, jak Pan Jezus ma cel z nami, aby nas uświęcić i przygotować na całą wieczność, aby uwolnić nas od naszych obciążeń, czyli grzechów, naszych słabości, tego wszystkiego, co zniewala nas. Tak szatan ma na celu to, aby co? No, krótko Pan Jezus to skwitował, aby nas okraść. Z czego? Z tego, co Bóg chce nam dać obfitości. A wreszcie, jak tylko możliwe, żeby nas zabić, nas zniszczyć. I to obserwujemy. A więc musimy być ostrożni. A Pan Jezus też podał pewne podobieństwo, czy historię o kobietach, o pannach. I tam widzimy, że w tej historii, którą Pan Jezus przyprowadził, jest sytuacja, w której wszystkie niewiasty czekały na oblubieńca. A okazuje się, że połowa z nich było głupich. No tak miały trochę, żeby było na teraz. Natomiast wygląda na to, że nie patrzyły zbyt perspektywicznie, nie patrzyły daleko do przodu. Czyli mają wystarczająco. No, zadowolone było. Zadowolone były tym, że może mają. I miały nadzieję. Dobrą nadzieję miały, ale niestety życie za tym nie szło. I okazało się, że były głupie. To są mądre wskazówki naszego Pana. I warto, rzeczywiście mamy Pismo Święte. My nie mamy je po to, żeby tam się już osłuchać, żeby już na pamięć, oczywiście dobrze, jak znamy na pamięć fragmenty jak najwięcej, ale celem jest przede wszystkim, to są rady, to są wskazówki, to jest nauka. I celem Pana Jezusa, kiedy przekazuje naukę, no kiedy my mówimy coś dzieciom i pouczamy, zrób tak, tego uważaj, tego rób, no to naszym celem jest nie tylko, żebyśmy się wygadali, tylko to, żeby to gdzieś tam trafiło do serca i żeby to dziecko się zreflektowało, załapało i żeby za tym zaczęło iść. I to jest nasze zadanie. Jest pytanie w kontekście może tych pani, czy jestem gotowy już dziś? Czy mam pełnię? Czy oczekuję z tym wszystkim, czym mogę, sam sobą, na przyjście oblubieńca? Myślę, że chrześcijański zawód miał bardzo dobrą teologię. Na pewno miał dobrą bardzo teologię. Wielu bożych ludzi, wielu analityków Bożego Słowa, wielu archeologów, znawców historii, którzy nam pomagają zrozumieć trochę lepiej okoliczności i kontekst. Ale w tym całym zachodnim chrześcijaństwie myślę, że jeden z głównych problemów było to, że następował zanik powszechnego poświęcenia i zaangażowania. Myślę, że służba coraz bardziej stawała się oparta na specjalistach, naprawdę dobrych specjalistach, dobrych kaznodziejach, dobrych nauczycielach, ale to jest kościelnictwo, kiedy jest grupa duchownych, usługujących i grupa tylko takich statystów. Nie tak to Pan Bóg zamierzył, nie tak Pan Jezus tego uczył. Pan Bóg pragnie każdego. Dlatego mówię o swoim ludzie jako o rodzinie. Każdy członek tej rodziny jest ważny i każdy ma zadanie. Dlatego mówię jako o ciele. Jeżeli ktoś jest Bożym dzieckiem, czy członkiem tego Bożego ciała, no to jest nie do pomyślenia to, żeby ten członek był nieistotny, żebyśmy go wykreślili, czy zlekceważyli. Każdy musi być aktywny dla funkcjonowania całego ciała, musi być zdrowy. Dość mamy wygodnictwo, bo możliwości też się mnożą. W Starym Testamencie, kiedy naród izraelski powrócił z niewoli, jedną z rzeczy, którą z ich błędów, które miało miejsce i Pan Bóg im to bardzo wyraźnie unaocznił, było to, że oni w pewnym momencie, znaczy początek byli dobry, zaczęli odbudowywać świątynię, mury Jerozolimy, ale z biegiem czasu były też zniechęcania oczywiście, były trudności, nikt nie powiedział, że nie będzie. Natomiast i zaczęli swoje domy cyzelować. No, tam jest powiedziane, wykładać tafelkami. Chyba to był taki niepotrzebny luksus tamtych czasów, bo Pan Bóg używa tego określenia i mówi: zaniedbaliście Bożą świątynię i wasza uwaga skupiła się na waszych domach, które niedługo już przecież zostawicie, czy chcecie, czy nie. Ale gdzie jest cześć dla mnie? Gdzie jest koncentracja na domu Pana? Podczas gdy dom Pana, tam też jest to określenie, dom Pana jest w gruzach. My wiemy o tym, że ten dom Pana dzisiaj nie jest świątynia w Jerozolimie, ani żadna inna, ale dom Pana to jest jego lud. W jakim stanie jest jego lud dzisiaj? Czy nie potrzebuje naszej uwagi, koncentracji i naszego skupienia na tej Bożej budowie? Wszystko przemija, ale Boża miłość, tak jak list do Koryntian, 13 rozdział też tam o tym mówi, a przepraszam, nie 13. Który rozdział? O miłości. 13. Tak. Dzięki za uwagę. Kontrolujcie mnie, jak jakaś prezja wyleci, to zaraz najpóźniej po spotkaniu trzeba się z nami spotkać. Wszystko przemija, ale Boża miłość będzie trwała zawsze i będzie się zawsze liczyła. To jest ten Boży Bank, do którego Pan chce, abyśmy mogli składać. My wiemy o tej Bożej miłości, nawet możemy ją nieraz odczuwać, przeżywać ją, wzruszać się nią, ale miłość wyraża się w czym? Ona nie poprzestaje, Boża miłość nie poprzestaje na dobrym, miłym słowie, ale idzie dalej. Boża miłość nie jest melancholijna, nie jest statyczna, ale jest aktywna. Wychodzi naprzeciwko. I tu mamy historię związaną z owcami, z grupą 100 owiec. I kiedy jedna z tych owiec gdzieś schodzi na bezdroża, to uwaga pasterza, mimo tych pozostałych 99, koncentruje się na tej jednej, która ma kłopoty. Boża miłość wychodzi naprzeciw i zwraca się osobiście do jednostki. Bóg nie tylko kocha nas wszystkich razem, my nie tylko kochamy cały Kościół i cały świat, ale ta miłość zgodnie z Bożym Duchem wyraża się w osobistej relacji. Kocham Ciebie, modlę się o Ciebie, zależy mi na Tobie. Widzę, że jesteś smutny, przeżywasz jakieś problemy, jest Ci trudno. Chcę Ci pomóc. Zaproszę Cię do siebie. Spędzimy chwilę czasu. A może jesteś jakiś, gdzieś tam w jakiejś okolicy, może potrzebujesz, żeby małej przygody, małego oderwania od Twojego przygnębienia. A może zapraszam Cię gdzieś na jakąś przechadzkę. Może na kawę. A może używasz się z mnóstwo. Liczy się serce. Ja myślę, że brat Piotr był dla nas takim pięknym od Pana Boga przykładem tego, jak ta miłość w czynie może się wyrażać. Na wiele różnych sposobów. Ale nie ma tu schematu. Nie ma dla nikogo z nas wytłumaczenia, no ja nie mam tego daru, ja tego nie mogę. Bóg każdemu z nas dał odpowiednie, optymalne obdarowanie. W 100% jest z tego obdarowania nas zadowolony, to jest jego podobny. On nie jest wadliwy. Te zdolności, możliwości, które żeśmy od niego otrzymali, nie są byle jakie, nie są o małym znaczeniu, ale w oczach Boga, jak wszystko, są doskonałe. I on oczekuje tylko na to, że podejmiemy to szczerym sercem. Wiecie, zawsze można gdzieś tam uciec do kąta, zejść na margines, no, inni robią, inni są zaangażowani, może bokiem. To zdradza, co się dzieje w sercu, że coś tam jest nie tak. Źródłem miłości jest sam Pan Bóg. On jest wręcz samą miłością. On jest uosobieniem miłości. Wszystko, co dobre, Pismo mówi, pochodzi od Niego, bo On jest tym dobrym. Bo Boża miłość wyraża się w relacji ojciec-syn. Kiedy obserwujemy tą relację, widzimy, że tam jest doskonała miłość. Tam jest bycie jedno, tam jest wrażliwość. Ta miłość rzeczywiście jest bardzo wrażliwa i myślę, że na przykład takie określenie, mimo że w języku polskim ono jest takie trochę poddane, nie wiem, czy może trochę niezbyt dobrze, czy precyzyjnie, ale mówi na pewno bardzo wiele, że Jezus był na łonie Ojca. No, wyobrażamy sobie, co to określenie wyobrażenia mamy. Myślę, że to oznacza coś bardzo blisko siebie, gdzieś na kolanach. Ja nie chcę za dużo przez to powiedzieć, ale sam zwrot mówi nam o bardzo intymnej bliskości. I wszystkie inne określenia, które mamy, nam to uzupełniają ten opis. To jest pełna, oddana sobie nawzajem miłość. Ale ta miłość też podejmuje trudne zadanie, jest nie tylko bardzo taka wrażliwa. Podejmuje trudne zadanie. Kiedy ojciec mówi, kocham tych ludzi, którzy stworzyli na swoje rodzaju podobieństwo, ale poszli na manowce, idą na wieczne zatracenie. Kogo pośle, to mógłby ich uratować. Wtedy Pan Jezus odpowiada, a to jestem. Właśnie nie. Miłość podejmuje trudności i poświęcenie. Miłość ma uniwersalną wartość. Jest dobrem w każdym celu. Prowadzi do największych poświęceń. Ten wiersz klasyczny, tak Bóg umiłował świat, że dał. Prowadzi do poświęceń. Prowadzi do najpiękniejszych czynów. Gdzie Pan Jezus imał się, otwierał się na tych, którzy byli przez innych pogardzani, których innym ludziom było wręcz głupio utożsamiać się z kalekami, z chorymi, ślepymi, ludźmi, można powiedzieć, usuniętymi na margines. Pan Jezus właśnie ich przygarniał, tak jak to zaginęło. Nie było do niego żadnej różnicy. Jest piękny tekst w księdze Ezechiela, który chciałbym teraz przytoczyć, bo on opisuje też, jest taką ilustracją, jedną z ilustracji, jak Pan Bóg bardzo nas kocha. Księga Ezechiela, 16 rozdział, jest to opis skierowany bezpośrednio do Izraela, ale my wiemy o tym, że Pan Bóg miał też inną owcę, ma i kocha nas nie mniej niż Izraela i zdecydowanie ten opis oddaje Jego miłość do nas, a też naszą sytuację. 16 rozdział od 4 do 7 wiersza. Ezechiel 16:4. A z Twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić. Nie wytarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię parzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie, leżącej we krwi. Żyj i rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem Cię. Rosłaś więc, gdy dorośliłaś. I doszłaś do pełnej urody. Jeżeli brakuje nam obrazu tego, kim byliśmy, w jakim stanie i co tam miłości oblubieńca oblubieńcy i jest też symbolem właśnie wyrażającym miłość pomiędzy Jezusem jako oblubieńcem i Jego dziećmi jako oblubienicą. I tu wypowiada się właśnie oblubieniec: jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Jaki rodzaj miłości to jest? Najgłębszy rodzaj miłości. I to jest jego odniesienie do oblubienicy. I to jest odniesienie jego i jego rodzaj miłości. Natomiast on jest zainteresowany tym, aby przez swoją miłość zdobyć oblubieńcę, tak jak w liście do Efezjan chyba jest to opisane. I teraz w piątym, tym samym rozdziale, w 8 wierszu czytamy reakcję tej oblubienicy, która jest dotknięta tą miłością. I w 8 wierszu czytamy tak, ona mówi teraz: zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem oraz miłość. Myślę, że coś z tego wiem, o co chodzi. Taką miłość chcę obie strony wzbudzić w nas, też wzajemną miłość, nasz oblubieniec. Miłość jest głęboko oddana. Jeszcze w tym samym, w tej samej księdze, 8 rozdział i druga część 7 wiersza jest taka fraza, kwintesencja: jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Pytanie retoryczne. Czy oczywistą rzeczą jest z Bożego punktu widzenia, i myślę, że kiedy my analizujemy, dojdziemy do wniosku, możemy być to samo. Oczywistą rzeczą jest, że nie ma alternatywy do wartości miłości. Ona jest tak cenna, tak piękna, że nawet gdyby trzeba było oddać za nią miłość, życie, to jest warta tego zupełności. Taka jest Boża miłość i do takiej miłości Pan Bóg nas wzywa. W pierwszym liście, na 4 rozdziale, 16 wierszu, nie będę już tego szukał, otwierał, ale jest powiedziane, że kto mieszka w Bogu, czy inaczej, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Czyli tak jak mówili, miłość pochodzi z Boga. Bóg jest pełen miłości i kiedy tą Bożą miłość akceptujemy, żyjemy, odbieramy, żyjemy nią, wtedy mamy tą niezwykłą więź, określoną tak dalece jak mieszkanie w Bogu i Jego mieszkanie w nas, więc tak niezwykła symbioza. Nasze życie podtrzymywane jest przez stałe fale miłości Boga. I począwszy od piękna poczęcia, które jest niezwykłym podarunkiem, zespołem pięknych czynników, poprzez cud rozwoju, nawet już w łonie matki, począwszy od niewidzialnych komórek, poprzez kształtowanie się embrionu, który przez długi okres czasu w ogóle nie przypomina człowieka, a później kształtowanie się poszczególnych narządów i ostateczne ukształtowanie wszystkich narządów, serca, płuc, wszystkiego, czego potrzebuje człowiek do życia. W łonie matki, tak, co mi sobie też mówi, utkany były. Później cud narodzin. Kiedy z tego wodnego środowiska, w którym ten płód, to małe dziecko przebywa przez cały swój rozwój, nagle wyskakuje do zupełnie innego środowiska. Mężczyźni podobno zwykle płaczą, kiedy są przy porodzie i kiedy to widzą. To są niezwykle cuda i niezwykle piękne. To jest ta Boża miłość wyrażona w praktyce, w czynie. Poprzez cuda przyrody. Mamy wolny czas, to chcemy do parku, do lasu, nad wodę, nad rzekę. Oglądać to Boże piękno, to jest też wyraz Jego miłości. Poprzez Boże zaopatrzenie, słońce, wiemy o tym, bardzo precyzyjnie, dodaje nam życie. I tych czynników jest tysiące. Tlen, odpowiednie proporcje, odpowiednia ilość, wystarczająco, proporcjonalnie, abyśmy mogli oddychać. Woda. Gdziekolwiek byście się nie udali, tam jest woda, na najwyższe góry. Pan Bóg pompuje tam tą wodę, jest. Dlatego, że woda jest naszą podstawową potrzebą. Potrzebujemy jej co chwilę, na co dzień, codziennie. Ja myślę, że to piękno jest równie mocno zawarte w starości człowieka. Oczywiście to jest trudniejsze trochę. Z naturą ludzką to nie idzie tak dobrze w parze. Ale starość, świadomość tego Bożej łaski przez całe życie i świadomość tego, że a chociażby to, może to zakryć. Świadomość tego, że jestem tu chwilowo, ale mój duch jest wieczny. Jeżeli jestem pojednany z Bogiem, to kiedy patrzę, że moje ciało zamiera, ale kiedy jednocześnie poddaję się Bogu i mój duch coraz bardziej się rozwija, czyż to nie jest piękny proces? To co i tak musi umrzeć, zgnić, idzie w swoim kierunku, ale to co wieczne, rozwija się we mnie. Jestem już coraz bliżej wejścia w ten stan doskonałości. I wreszcie śmierć. Dramat i tragedia dla człowieka bez Boga. Ale kiedy jesteśmy otwarci na Bożą prawdę, kiedy korzystamy z niej, to śmierć. Myślę, że jest na pewno niełatwym momentem, ale jest niezwykle ciekawym i cennym. Kiedy człowiek może zdać się zupełnie na Bożą łaskę, nic nie może zrobić, jest bezsilny, ale wie o tym, że jego życie jest w doskonałych rękach i że Pan Bóg zdobył się przed wszystkim. Ewangelia na czas na rozdziale 34 wierszu, Pan Jezus powiedział: miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. Chyba coś tu nie pasuje. On nas umiłował doskonałością. Co on mówi? Mamy miłować jego taką samą doskonałą miłością? Czegoś może mi tu brakuje. Ja może dlatego czytam tak często i po raz kolejny czytam Człowiek z nieba. Dlatego, że tam odnajduję mnóstwo obrazów tej bardzo, bardzo głębokiej miłości wyrażonej w czynie. A jednak jest to możliwe. I to jest dla nas. I to jest polecenie Jezusa. Zgadza się, dlatego że dalej w 35 wierszu tego 13 rozdziału Pan Jezus mówi: jeżeli będziecie kochać tak jak ja, to ludzie rozpoznają, że jesteście moimi uczniami, a to jest wasze zadanie, abyście byli moimi świadkami. Może znów, podobnie jak uczniowie, niekiedy nie dowierzamy. Może patrzymy, jakie są trudności, żeby kochać tak jak Jezus. No, niemożliwe to jest. Ale on pokazuje, że jest to możliwe. Mimo tego, że poprzeczka jest wysoko zawieszona, on daje moc do tego i swoją obecność, aby to było realne. Aby to nie była tylko teoria. Swoją drogą życia, swoją drogą na nicą. I wtedy po prostu się zawodzimy. Dlatego, że nie ma tego czynnika, który składa to świadectwo. Miłość Jezusa w nas, który jest świadectwem dla ludzi wokół nas, że rzeczywiście do Niego należymy. Zadałbym pytanie. Jeżeli Pan Jezus daje tak wysoki wymóg, żebyśmy kochali tak, jak On nas umiłował, zadam też inny. Czy Pan Bóg chce, żebyśmy żyli tak, jak Jezus? No, uczyni nas uczniami Pana Jezusa. A co robi uczeń? No. Analizuje, przygląda się swojemu mistrzowi i uczy się i stara się żyć tak, jak jego mistrz. Więc Pan Bóg chce, żebyśmy żyli tak jak Jezus. A czy Pan Bóg chce, żebyśmy byli traktowani tak jak Jezus? Pan Jezus powiedział, jeżeli świat mnie nienawidzi, was też będzie nienawidzi. Czy to jest w Bożym planie, żebyśmy byli traktowani jak Jezus? Jak najbardziej. Czy jest Bożym pragnieniem, Bożym celem, żebyśmy byli gotowi oddać swoje życie tak jak Jezus? Dla nas, tylko dla apostołów. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce zachować swoje życie dla siebie, straci je. A jak jest gotowy oddać swoje życie dla mnie, dla Ewangelii, zyska je. Czyli wszystko potem te elementy się uzupełniają. Jezus nie mylił się, kiedy mówił, że chce, czy mamy miłować jedni drugich, tak on umiłował nas. Właściwie to jest wymóg i warunek bycia efektywnym, tak jak Jezus. Jeżeli chcemy żyć Jego życiem, to powinniśmy miłować tak, jak nas miłował. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, jeszcze może otwórzmy, pierwszy list Jana, trzeci rozdział. W 14 wierszu czytamy tak. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. No, bardzo mocno powiedziane. Ale jeżeli Bóg, jeżeli Jezus, Jego miłość jest w naszych sercach, to w naturalny sposób Jego miłość rodzi się w nas. W 16 wierszu czytamy. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Nie tylko kiedy ktoś przyjdzie z karabinem i bezpośrednio będzie chciał nam zabrać życie, ale to wyraża się w całym naszym życiu. Co to jest? Oddawać życie za braci. Z czym to kojarzymy? Poświęceniem? Zrezygnowaniem z siebie? Sytuacja. Może będzie brakować jednej porcji. No, zostawię, może inny. Ja przeżyję. Może są wyróżnienia, i po prostu może nie będę pchał się tam do przodu, żebym został zauważony. Może mam czas do dyspozycji i oczywiście mogę go, bo to jest moje ludzkie prawo, wykorzystać na moje potrzeby, nawet zawdzięki. Ale być może, kiedy uważnie z miłością popatrzę wokół, to zobaczę, że ktoś ma potrzebę, ja mam zaciankę, ale też ma potrzebę. Może mogę usłużyć moim czasem dla kogoś. I tak dalej, i tak dalej. Miłość, która wyraża się w czynie i która jest gotowa oddawać swoje życie. Jak mamy trudność sobie to uzmysłowić, to znowu możemy wracać do życia Jezusa i oglądać, przyglądać się temu, jak to w Jego życiu. Co to znaczy oddawać swoje życie i miłość tak on? Jeśli tej gotowości nie mamy, to można powiedzieć, że całe nasze życie i świadectwo nasze będzie wybrakowane. To jest spuścizna, to jest błogosławieństwo, które mamy od Jezusa dla nas. Jeżeli się nie korzystamy, to będziemy wybrakowani, że tak powiem. Wybrakowany towar nie przynosi najwięcej satysfakcji. Wiecie, jeżeli coś kupicie i okazuje się, że on ma braki, nie jesteśmy za bardzo zadowoleni. W 18 wierszu tego samego listu czytamy: dzieci miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawem. Dlaczego tu Panu przekazuje takie słowa? Myślę, że dlatego, że o wiele łatwiej nam jest powiedzieć słowa miłości, chociaż może też nie zawsze, ale łatwiej nam wypowiedzieć niż zrobić. I pewnie dlatego, że możemy jako chrześcijanie nauczyć się mówić miło komuś, wyrażać dobrymi słowami przychylność, ale tu Jan mówi wręcz w takim kontekście, taki jakby sprzeczności. Aby nie pozostawać. Jest to niebezpieczne, jeżeli byśmy pozostawali tylko na słowach. A więc widzimy, że błogosławieństwo zostało, niezwykłe błogosławieństwo, natura samego Boga została przekazana przez od Ojca Jezusowi, od Jezusa nam i od nas innym ludziom. My jesteśmy w miejsce Chrystusa, aby tą miłość móc przekazywać. Chociaż uczniowie nieraz nie byli bardzo wdzięcznymi odbiorcami tej miłości, ściany, gdzieś kręcicie się wokół ludzkiego cielesnego sposobu myślenia. Miłość nie zawsze jest właściwie odczytywana i chętnie przyjmowana. I kiedy coś chcemy zrobić komuś dobrze, a kiedy ktoś albo tego nie zauważa, albo zignoruje, nawet może zachować się opryskliwie, albo odrzuci tą miłość. Ale nie zdarzymy się. Pan Jezus kochał dalej. Niezależnie od wszystkich przeszkód. Apostoł Paweł wyraził się też w taki ciekawy sposób. Gdybym nie miał miłości, byłbym cymbałem. Kiedy używamy tego określenia. To znaczy on tam dodaje brzmiącym. Ale myślę, że to tak w naszych czasach to może jeszcze pewnie brzmi. Byłbym głupcem, byłbym cymbałem. Nawet ten świat, analizując i stwierdzając, używając wszelkich dociekań, stwierdza, że najpiękniejsza część życia to ta, którą przeżywamy w miłości. Ale wiecie, i chociaż my rzeczywiście ją intensywnie przeżywamy, kiedy następuje narodzenie, kiedy jest pierwsza miłość, albo już ta właściwa miłość, kiedy jest on i ona się spotykają, ale miłość nie musi być ograniczona do osób czy okoliczności. I nie powinna. Nie jest pełna Boża miłość, tylko ograniczona do tych sytuacji, do niektórych ludzi. Pan Bóg kocha każdego człowieka, kocha wszystkich i chce nam ten przywilej przekazać. W liście do Kolosan, w drugim rozdziale i drugim wierszu, apostoł Paweł pisze tak, abyście połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Wygląda na to, jak mówi tu Boże Słowo, że jesteśmy w stanie dochodzić do tej pełni i do odkrywania nowych tajemnic od Boga, dopóki nie mamy nastawienia miłości, nie jesteśmy połączeni jedno. Bo po prostu, jeżeli tak nie jest, to są jakieś bariery, które mówią, to nie tak daleko. Nie? No i ograniczamy Boga, żeby rozwijał w nas swoje życie. Boża miłość jest doskonałą, uniwersalną receptą. Boża miłość czyni. To jest przywilej. Ja chcę się jej uczyć. Myślę, że wszyscy jako Boże dzieci odmówmy ją sobie. Przemyślmy, czy powiem. Przepracujmy praktyczne wyrażanie tej miłości, czego mi brakuje osobiście, aby osiągać tą pełnię Chrystusową. Ja chciałbym jeszcze, póki jestem przy głosie, to powiedzieć o takim wędrownym obozie misyjnym czy organizacyjnym. To jest, odbywa się już od wielu lat, ja się o tym powiedziałem. Pewien brat zboru baptystów z Kutna kupił do sobie autobus i tym autobusem wędrują każdego dnia w innej miejscowości, w tym roku poczynając od Gdyni, następnego dnia Ustka, gdzieś tam Mielno i tak dalej, na Pomorzu, dwa tygodnie, dzień po dniu, aż do Świnoujścia, później gdzieś tu południowy zachód, Wrocław, Śląsk, coś tam po drodze jeszcze, Śląski, kilka miejscowości na Śląsku. Są drugie dwa tygodnie, dwie, trzy miejscowości, Słonia Polska i później Warszawa chyba ze trzy dni. I tam ludzie, którzy są gotowi spędzić ten czas w dużej mierze zwestując Ewangelię, ale tam są różne formy, to jest takie standardowa organizacja na rynkach, gdzieś miejscowi wierzący to już zabezpieczają. Ale całe rodziny powinno w tym biorą udział, bo dzieci też nawet mogą towarzyszyć. Małżeństwa, osoby pojedyncze. I myślę, że być może ktoś z nas byłby tym zainteresowany, żeby tak powiedzieć. Tam nie trzeba być w całym cyklu, można być dowolną gośćmi. Może być jeden dzień, trzy, cztery, no obojętnie. Jeżeli będziecie zainteresowani, no, myślę, że dobra rzecz. Dzięki Bogu za to, że takie możliwości są. Ja w tym roku też chcę się bardziej pozamierzować. Ale tak nad tym, co Bóg mi dał i w jaki sposób, może szczególnie poprzez te dary, które właśnie otrzymałem, czy na jakiekolwiek inne sposoby, mogę wyrażać tą miłość, czy nie, aby Jezus był rozpoznany w nas i ludzie, abyśmy spełnili to nasze zadanie, nie? Bycia świadkami Jezusa, a oni, aby mieli szansę zobaczyć go i niektórzy przyjęli. I Pan Bóg rozpoznał.